WolneDźwięki.pl prezentują Marek Antoni Koprowski Legiony Droga do legendy Tworzyli Wojsko Polskie 1916-1918 Czyta Jacek Zawada Wstęp Trzecia część pracy Legiony Droga do legendy tak jak poprzednie dwie, opiera się na wspomnieniach, relacjach, a także dokumentach napisanych, przekazanych bądź wytworzonych przez bohaterów książki w latach 1917-1918. Autor udziela głosu zarówno Piłsudczykom, jak i zwolennikom innych orientacji, dla których Józef Piłsudski nie był świętym, przed którym należało klękać, ale bezwzględnym graczem politycznym, walczącym nie tylko o niepodległość Polski, ale także o władzę dla swoich zwolenników w odbudowanej Rzeczypospolitej. Autor pokazuje, że obóz niepodległościowy nie składał się wyłącznie z Piłsudczyków, którzy rościli sobie monopol na tę działalność, ale nie był też znacznie szerszy. Przypomina również, że Piłsudski nie był twórcą legionów ani też ich komendantem, choć do tych funkcji i roli aspirował. Jego bezpośredni podwładni traktowali go tak, jak gdyby je pełnił. Z tej części pracy jednoznacznie wynika, że Piłsudski traktował legiony instrumentalnie i gdy uznał, że są zużytym argumentem, był skłonny je rozwiązać, koncentrując się na nielegalnych metodach pracy w polskiej organizacji wojskowej. Piłsudczycy w toku światowej wojny bardzo szybko zorientowali się, że stanęli po niewłaściwej stronie, która przegra dziejowe zmagania i chcieli przejść na stronę drugą. Nie bardzo jednak wiedzieli, jak to zrobić. Obawiali się, że tworzone na wschodzie pod auspicjami Rosjan polskie jednostki wojskowe wkroczą do odradzającej się Polski pod sztandarami narodowej demokracji. By nie dopuścić do zwycięstwa w Polsce reakcji, Piłsudczycy usiłowali przejąć te oddziały pod swoją komendę i nadać im odpowiedni kształt ideologiczny. Z zamieszczonych wspomnień wynika, że Piłsudski planował udać się do Rosji, by przejąć komendę nad tamtejszymi oddziałami. Zrezygnował z tego pomysłu, gdy zrozumiał, że w Rosji nikt na niego nie czeka, a jego postać nie jest tam otoczona żadnym nimbem czy mitem. Jego podwładni jednak nie zrezygnowali. Opisuje to w swoich wspomnieniach generał Józef Dowbor-Muśnicki, dowodzący stworzonym przez siebie pierwszym korpusem polskim. Grupa oddelegowanych Piłsudczyków usiłowała dokonać w jego szeregach zamachu stanu i popchnąć do walki z Niemcami. Jak notuje Dowbor, Piłsudski nie liczył się przy tym z realnymi możliwościami, dając, według generała, popis dyletanctwa wojskowego. Zwolennicy przyszłego naczelnika chcieli dokonać zbrojnej manifestacji, nie licząc się ze stratami, a praktycznie z możliwością zagłady korpusu. Autor w niniejszym trzecim tomie pracy konsekwentnie sygnalizuje, że istotny wkład w odzyskanie niepodległości wniosła nie tylko pierwsza brygada, ale także żołnierze innych brygad, a zwłaszcza drugiej brygady i formacji utworzonych na wschodzie. Wskazuje też na rolę środowiska konserwatystów krakowskich, zwłaszcza stworzonego przez nich Naczelnego Komitetu Narodowego, przede wszystkim Departamentu Wojskowego, w funkcjonowaniu Legionów. Łamy publikacji udostępnione są dla wszystkich działaczy i polityków, którym Piłsudczycy chcieli zamknąć usta, w tym także na wieki. Wśród nich znajdują się m.in. Władysław Sikorski, Władysław Jaworski, Józef Haller, Józef Dowbor-Muśnicki, Stanisław Grabski, księżna Maria Zdzisławowa-Lubomirska, książę Zdzisław Lubomirski, Stanisław Dzierzbicki, August Krasicki i wielu innych. Tak jak dwa poprzednie tomy, ten zawiera liczne fragmenty wspomnień kapelanów Legionów, a zwłaszcza księży Józefa Panasia i Kazimierza Nowiny-Konopki. Nie znaczy to oczywiście, że autor pomija w książce głosy Piłsudczyków. Są one obficie cytowane. Negowanie bądź pomniejszanie wkładu tego obozu w czyn legionowy byłoby zabiegiem niedopuszczalnym i zwykłym fałszowaniem historii. Krew żołnierska zawsze zasługuje na szacunek. Nikt żołnierzom pierwszej brygady nie odbierze poświęcenia i bohaterstwa. Chodzi o to, by widzieć, że żołnierski heroizm nie był wyłącznie udziałem pierwszej brygady. W pracy są cytowane wszystkie dostępne wspomnienia legionistów pierwszej brygady, między innymi Wacława Lipińskiego, Romana Starzyńskiego, Wincentego Solka czy Kazimierza Sosnkowskiego. Są ponadto przytaczane wypowiedzi Józefa Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego, Tadeusza Hołówki i Leona Wasilewskiego. Lektura tych źródeł pozwoli czytelnikowi wyrobić sobie własny pogląd na historię i legendę legionów polskich. Marek Antoni Koprowski.